Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna Sztuka 01, tym razem Dota, gra, która mnie fascynuje na wielu aspektach. No i oczywiście rozmawiam z gościem.
Cześć, jestem Sebastian, znany głównie jako SBK Official, na Twitchu przynajmniej jako SBK czy tam Sebek w środowisku Doty. Streamuję Dotę, gram w Dotę od około lat 4-5, można powiedzieć.
5 lat, kurczę, kawał czasu, jakby tak realnie, jakby sobie pomyśleć.
No, dla gracza Doty to jest taki standard, nie? Tutaj.
Rozumiem. A właśnie, Dota. Czym właściwie jest dla ciebie Dota po tych 5 latach? Czy to nadal gra, czy to już jest tylko dla streamów, czy jak to w tym momencie odbierasz już jako ktoś, kto się tym, można powiedzieć, trochę półprofesjonalnie zajmuje?
Ogólnie Dota, przynajmniej z samego początku, jak zaczynałem grać, była rozrywką. Potem przyszedł ten moment, kiedy okazało się, że tam zacząłem grać gry rankingowe ze znajomymi i okazało się, że jestem na tym najniższym poziomie, jaki jest możliwy w Docie, a że no, ludzki umysł tak skonstruowany, że każdy jakby lubi wygrywać, każdy lubi być lepszy i się tam do tego dążyć domyślnie, to zacząłem tryhardować. Tryhardowałem gdzieś, myślę, że przez 1000-2000 godzin, żeby tak w miarę sobie ten ranking już podbić. Później coś tam próbowałem grać na wyższym poziomie, ale to dalej był powiedzmy taki top polski, ale gdzieś tam za mało na jakąś większą scenę. No i znajomy, z którym gdzieś tam grałem party, streamował Dotę. I tak się składało, że ja też zacząłem wtedy streamować, mniej więcej jak on zaczął kończyć ze streamami, bo coś tam mu nie szło. Wtedy zaczęła się taka pełna przygoda ze streamingiem jako hobby poza pracą, jako odskocznia. No i głównie teraz staram się dobrze bawić w tej grze, jakby minął ten okres, kiedy chciało mi się jakoś super wygrywać, jakoś chciałem być top. Też nie mam co ukrywać, troszkę stary chyba jak na gracza jestem, bo całe 24 wiosny, więc to też chyba nie pomaga.
Nie no, ale wiek daje ci doświadczenie, no i zawsze możesz powiedzieć do młodszego gracza, a kiedyś to było, pozmieniali, już nie pamiętacie jak...
Tak, kiedyś ta mapa wyglądała, nie? Bo taki item zabrali.
Ale może jeszcze tak pomyślałem, że wspomnijmy trochę, czym właściwie jest Dota, bo gry MOBA myślę, że są dość popularne, chociaż bardziej, o czym zaraz powiemy, bardziej popularny jest LOL. I tak zastanawiam się, jak byś opisał, na czym polega Dota?
Ogólnie tak, Dota to jest, jak dobrze kojarzę po tych kilku latach, Defense of the Ancients, tak? Czyli obrona starożytnych. Jedna drużyna ma swojego Ancienta, druga ma swojego Ancienta, chodzi o to, żeby zniszczyć. W LoLu podaj, że są Nexusy. Mhm. Jeśli chodzi o samą grę, tak naprawdę logicznie jest to samo. Czyli chodzi o to samo, żeby wejść do bazy przeciwnika, zniszczyć ją, gdzieś tam zrobić jak najlepszy wynik. No jeśli chodzi o Dotę i dlaczego jest tak mało popularna, przynajmniej w Polsce, to jest chyba element tej, może nie samej grafiki gry, bo jedna i druga ma coś w sobie, gdzie Dota nie jest taka cukierkowa, przynajmniej w porównaniu do League of Legends. I Dota ma też dużo wyższy próg wejścia, ja to tak ładnie lubię nazywać. Bo jak chcesz zacząć grać w Dotę, to albo się zrażasz w ciągu pierwszych tam, nie wiem, 150 godzin, coś takiego, a jeżeli się wciągniesz, to są już tysiące godzin, gdzie ty będziesz siedział nad tą grą, nieważne co się wydarzy. Czy będziesz grał solo, czy będziesz grał ze znajomymi. No ogólnie, jeśli chodzi o samą Dotę, to chodzi o to samo co w LoLu, tak? To jest ten sam gatunek rozgrywki, różni się grafiką, różni się mechanikami, różni się bohaterami i troszkę samym modelem, że w LoLu musisz zapłacić za tych bohaterów, żeby mieć do nich dostęp. W Docie jedynie jeśli chcesz płacić, to płacisz za kosmetyczne zmiany. Nic to nie ułatwia, jeśli chodzi o samą rozgrywkę.
Zacząłem właśnie od porównania z LoLem, bo myślę, że to jest bardzo... To co zauważyłeś, że LoL jest bardzo popularny. Mam wrażenie, że w niedalekiej przyszłości może stać się coraz bardziej popularny przez to, że słyszę, że coraz więcej osób ma problem ze zmianami, które wprowadza do LoL'a Riot. Więc no, naturalnie szukając jakiejś zamiany, no bardzo łatwo trafić właśnie na Dotę, która jest właśnie drugim najbardziej znanym, chociaż to właśnie Dota była pierwsza w tym gatunku.
Dota była pierwsza.
Właściwie Dota 1 właściwie stworzyła ten gatunek.
I to wszystko powstało nie tyle z inicjatywy Valve, co z inicjatywy jednego chłopa, którego, czy tam kilku chłopów, których już nie pamiętam. jako plansza w Warcraftie.
Zgadza się. Chociaż taka ciekawostka, że najpierw była plansza w Starcraftie, gdzie jednak to było znacznie bardziej ograniczone, bo w ogóle nie było systemu levelowania, nie było systemu przedmiotów, dopiero w Warcraftie, jako w takim poprawnym RPG-u, się rozwinęło.
No i tam się to zaczęło, o to nawet nie wiedziałem.
I to chyba jeszcze słyszałem, że było jeszcze coś wcześniej, ale to był taki bardzo, bardzo ogólny zarys, że była właściwie tylko to, że była baza i można było rozstawiać minionki, żeby atakowały.
No, ale coś tam się działo, nie?
Tak, ale no Dota jest uznawana za takiego prawdziwą grę, która po prostu weszła, czy prawdziwego moda, można powiedzieć, która ustabilizował gatunek, który wskazał wszystkie elementy, które mają być i są.
I tak było, tak? I tego się trzymamy, nie?
Tego się trzymamy do dzisiaj. Wspomniałeś już, że różni się grafika. W LoLu mamy taki trochę cukierek, a w Docie mamy jednak dość realistyczną, taką mroczniejszą grafikę.
O, to jest dobre słowo, mroczniejszą zdecydowanie.
A przechodząc do rozgrywki, to też wspomniałeś, że Dota jest trochę bardziej skomplikowana. Ostatnio właśnie staram się przejść z LoLa do Doty. Czy może nie tyle przejść, ale nauczyć się obu gier. I faktycznie tych mechanik, samych mechanik, które są na mapie, jest już znacznie, znacznie więcej. Chociażby to też trochę w aspekcie grafiki, że mamy dzień i noc. I w ogóle dość dużo jest tych nowych mechanik.
No to wiesz, to masz dzień i noc, masz runy na rzece, masz runy nagrody, masz interakcje itemów, czy interakcje speli każdego bohatera z każdym innym bohaterem. Jeden zadziała tak, drugi będzie miał inną interakcję. To jest masa czasu, żeby się tak naprawdę połapać co i jak. A i staż wyjadacza się łapie nieraz. Dzisiaj też się złapałem.
Znaczy, mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że dla mnie takim największym szokiem było to, że można wycinać drzewa.
No to jest. A w LoL się nie da, nie? W LoL masz trawę, jak dobrze kojarzę. Masz trawę, gdzieś tam co znikasz w niej, tak?
Tak, jest trawa. Chociaż ostatnio się pozmieniało i trawa może się zmieniać trochę, w zależności od właśnie statusu mapy, ale jakby nie ma na to wpływu. To jest takie statyczne. To, że można wycinać drzewa, jeju, to tak mnie zaskoczyło. Nie wiem dlaczego, ale to był tak ważny dla mnie element, że zobaczyłem, że można ścinać drzewa i pomyślałem, ojej, super.
A to jest mega, mega ważny element w Docie. To już swoją drogą.
Nie wiem, czy powinienem przeprosić za takie szybkie rozpoczęcie porównywania Doty z LoLem, bo słyszałem opinię, że gracze Dota się obrażają za porównanie do LoLa i gracze LoLa się obrażają za porównywanie do Doty, że jak się spyta, że taki trochę temat tabu.
No ale to jest pięknym przykładem jest, nie wiem, gdzieś tam przeglądałeś tę grupę Dota 2 Polska na Facebooku, ale jeżeli ktoś pisze, że przychodzi z LoLa, to z reguły jest albo nagonka, bo przyszedł z Ligi Legend i chciałby zagrać w Dotę, albo jest element odinstaluj, nie graj, daj sobie spokój, zostań na LoLu. Z reguły tak się powiedzmy traktuje nowych graczy. Też zauważyłem, że dużo nowych osób przychodzi do mnie przynajmniej na streama. Wiesz, pytają dlaczego tak, co to robi, że gdzieś tam zobaczyli tą grę, czy gdzieś tam Riot ich zdenerwował i szukają alternatywy. Zdecydowanie pomogło to anime z Doty teraz, bo anime jest, myślę, że popularnym gatunkiem, jeśli chodzi o filmy, czy bajki, tak to można nazwać, w Polsce swego rodzaju. No i myślę, że to anime z Dotki też zainteresowało tutaj ludzi.
No tym bardziej, że to zostało wydane na Netflixie, a Netflix tak, jednak tak, jest tak. W Polsce dość popularny.
Chyba najpopularniejsza platforma tak naprawdę, jeśli chodzi o wody. Nie liczę jakichś tam playerów, czy HBO, powiedzmy HBO Go.
Więc no to jest dość mocne. Fajnie, że to Dota wypuściła to pierwsza, znaczy fajnie. No bo Dota była pierwsza, a pierwsza wypuściła swoje anime.
Tak, i zaraz czekamy na odpowiedź od Riot, tak?
Tak. No, która chyba już została zapowiedziana, ale to tak, ciężko się...
A to ja nawet nie śledzę, więc to...
Ja też dowiedziałem się przez przypadek, ale myślę, że akurat w Riocie są bardzo dobrzy graficy i myślę, że to będzie naprawdę ładne. Bez względu, czy wolimy Dotę, czy LoLa, no to myślę, że to będzie kolejne ładne anime, jeśli ktoś lubi.
Jeśli ktoś lubi.
Ale właśnie, jak... Właściwie Dota się rozwinęła od tego swojego początku, od bycia pierwszą mobą do obecnych czasów. I jak dużo się zmieniło, jak dużo możesz powiedzieć, że teraz dołączając już nie doznasz tych radości.
Wiesz co, jak dla mnie to są takie małe rzeczy, nie? Bo też nie grałem jakby w Dota od początku. Grałem chwilę w Dota 1 ze znajomymi, jakby nigdy nie grałem competitive w tą grę, nie grałem multiplayer, jeśli chodzi o pierwszą część. Więc o jedynce pojęcia praktycznie nie miałem zielonego. Wskoczyłem w dwójkę w 2015 roku w grudniu, gdzie Dota tak naprawdę już wtedy miała 2 albo 3 lata, jakby pamięć nie myli. I wskoczyłem głównie jak był jakiś tam Battle Pass, pamiętaj, jakaś wiosenna czy jesienna przepustka bitewna. Od tego czasu zmieniła się mapa no kilkanaście razy i to tak gruntownie. Zostało dodane kilka bohaterów nowych, myślę, że jak najbardziej na plus. Część z nich zostawała przeniesiona z Doty 1, o czym też nie miałem wcześniej pojęcia. I tak naprawdę co się zmieniało głównie? Ogólnie element rozrywki myślę, że pozostał ten sam. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, czy sposób, w jaki się gra w Dota 2. Zmieniała się meta, tak jak w każdej grze. Myślę, że każdy, kto gra troszkę dłużej, jak wspomnimy, czy to o mecie na Oddworld Devourera, czy teraz Destroyera, bo zmienili mu nazwę, i na przykład Omni-Knighta, też był taki patch. Był patch, gdzie była meta zielonych herosów, czy takich najgorszych ścierw, na które się grało, gdzie się gra rzeczywiście na to ciężko. Ale to już głównie tych starszych wyjadaczy, tak? Gdzie były temy jakiś Purman's Shield czy Iron Talon, gdzie łezka się wokół kręciła, jak Legion Commander szła do lasu w minucie zero. Właśnie w Docie się nie gra dżungli w porównaniu do LoL'a. Jak idziesz do lasu, to jesteś najgorszym na świecie.
Pogra się dwóch support na dole i support na górze.
Tak, support na dole, support na górze, ale też się tak nie grało cały czas, bo była meta, gdzie grało się trzech na safe lane'ie i grało się solo offlanera. Wtedy też były outposty, były jakieś tam kapliczki, gdzie się odnawiało życie, one były dostępne na początku, potem je wyrzucili całkowicie, potem znowu je gdzieś tam dodawali, znowu je zmieniali. Teraz są te posterunki właśnie, które dają się tego expa, tam trzeba było przejmować, potem były pasywnie, były sklepy na mapie po bocznych alejach, jak mamy sidelane'y, tam były wcześniej sklepy, te sklepy zostały skasowane tak samo. Co się zmieniło, jeśli chodzi o nie tyle o samą grę, co podejście Valve, to zdecydowanie organizacja The Internationala, bo ja zacząłem w 2015 roku, to było TI5, chyba TI6, zaraz później, i z roku na rok jest to coraz lepiej zrobione. Może ja też więcej troszkę rozumiem, jeśli chodzi o samą grę, czy sam lore, powiedzmy, Doty, ale jest to coraz większą pompą, coraz bogacej zrobione. Teraz na TI10, które niestety się nie odbyło jeszcze, był mega hype, było strasznie rozreklamowane, tam pula chyba ponad 40 milionów, czy miliardów? Kupa pieniędzy, tak naprawdę rekord, jeśli chodzi o prize pool na jakimkolwiek turnieju ever. Dzięki koronawirusowi się nie odbył, został przełożony. Nie wiadomo tak naprawdę, jak Valve rozwiąże tutaj sprawę, ale poprzednie TI9, było zrobione z taką pompą, że nawet jak zaczynałeś przygodę z Dotą i akurat w tym momencie zdecydowałeś się grać w grę, to bardzo przyjemnie się to oglądało. Powiedzmy, polskiego studia jako tako za bardzo chyba nie było. Jeśli chodzi o samą, czy to komentatorkę, czy jakieś większe, powiedzmy, przedsięwzięcia, ale mega, mega fajnie się oglądało angielskie casty. Lata temu też była inicjatywa Polish Dota 2 League, PD2L, gdzie chłopaki ze swoich pieniążków tak naprawdę pozyskiwali sponsorów, tego było 5 czy 6 edycji, gdzie zbierali sobie losowych ludzi, tak naprawdę Polacy robili sobie drużyny, grali jakieś tam, powiedzmy, mniejsze czy większe nagrody rzeczowe. I ostatnia edycja chyba miała LANa w Warszawie, jak mi pamięć nie myli. Więc to też było mega, mega przyjemne. Niestety chłopaki porzucili projekt. I w 2019 roku w grudniu ja podjąłem swój. Przy pomocy Michała, aka Skrzydlatego, który też streamuje Dotkę, też on tam więcej komentuje tych meczy. Pomógł mi gdzieś tam podziałać z Savio, która nam zasponsorowała ten turniej. Dali jakieś tam podkładki, dali jakieś tam mniejsze fanty. I naprawdę fajnie to wyszło, że tak powiem, nasi polscy zawodnicy mogli sobie troszkę pograć, troszkę sobie pośmieszkować, troszkę się pobawić, bo takiego turnieju nam brakowało. Ale jeśli chodzi o samą Dotę między latami, to mniej więcej pozostaje ten sam schemat, tak? Są takie drobne smaczki, gdzie ludzie, no, którzy siedzą w tym dłużej, na pewno to doceniają, a ci, co wchodzą, to jakby są zadowoleni z tego, jak to obecnie wygląda, jak to jest zrobione, na jakim poziomie realizacji to jest, bo zawsze to jest najwyższy poziom z możliwych tutaj.
To bardzo fajnie, że są turnieje. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym się jeszcze bardziej ogólnie o społeczność zapytać, czy Valve coś robi właśnie dla tej społeczności, czy są jakieś konwenty specjalnie dla Doty właśnie, czy jakieś inne inicjatywy poza na przykład właśnie wspomnianym serialem?
Wiesz co, to jest tak, jeśli chodzi o samą Dotę, no to mamy same te feature'y w grze, tak? Jest teraz ten poradnik dla nowych graczy, któryś tam Seraction Slacks stworzył we współpracy z Valve, gdzie dali mu na to zgodę i on jest za to odpowiedzialny. Były mniejsze eventy, jak były majory, tak naprawdę zawsze coś tam jest zorganizowane, tak? Czy to spotkania z graczami, czy spotkania z ludźmi, którzy użyczają głosów postaciom w grach, bo to też było mega przyjemnie odebrane, były tworzone materiały. Cześć niestety tych twórców, którzy robili te głosy, bodajże pan, który chyba Padża ma głos, jeszcze kilku herosów, niestety już nas opuścił. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, nie? To jest taka informacja, że musimy sobie to zweryfikować. Ale mega przyjemne stało właśnie odebrane to, że oni mogli porozmawiać z tymi ludźmi, ci ludzie gdzieś tam dawali autografy, odgrywali sobie te głosy, odgrywali jakieś tam scenki. To też było mega przyjemne. No Valve wydaje tego Dota Plusa do Doty, który jest w grze, żeby tam jakieś sety dodawać, jakieś takie pierdółki. Jeśli chodzi o samo community, czy Valve dużo robi? No na pewno się starają, tak? Przeglądają się tamtego Reddita, gdzieś tam patrzą, co się wydarzyło, jak ludzie do tego podchodzą, jeśli coś tam jest nie tak, no to starają się to w jakiś sposób skorygować. No ale to nie ukrywajmy, to jest wielka firma Valve, która powiedzmy nie ma na głowie tylko Doty, ma też wiele innych gier, za to odpowiedzialny jest stricte Icefrog, który się tym grą zajmuje. No, głównie jest to budowane wokół turniej, tak? Właśnie wokół tych majorów, eventów, wokół tego TI głównie, tak? Tego turnieju raz w roku jest tam wszystko w jednym miejscu jakby zbite, nie? Nic takiego mniejsza graczy nie tworzą.
A propos społeczności, LoL miał bardzo złą sławę, że tak powiem, jeśli właśnie chodzi o tą społeczność. Nie oszukując się, gra zdobyła bardzo dużą sławę głównie w szkołach. Zresztą ja też zacząłem grać właśnie w LoLa w liceum. No i tam poziom toksyczności był wręcz legendarny, urósł do niesamowitego poziomu. Jak uważasz, jak jest w Docie? Czy ta społeczność jest milsza?
I to jest temat taki śliski, bo społeczność Doty, mam wrażenie, w tym momencie i w minionych latach, to są ludzie powyżej, powiedzmy, tego 16 roku życia plus, tak? Zdarzają się młodsi gracze, ale no nie jest to jakąś częstą, powiedzmy, spotykaną okazją. Głównie są to ludzie starsi, powiedzmy te 16-20 lat mniej więcej. Są też starsi gracze, którzy grają w Dotę XXX lat. No tak jak wspominałem wcześniej, Dota to jest gra na tysiące godzin. Są ludzie, którzy mają 15, 20, 30 tysięcy. I oni dalej w tą grę grają. Mają po, nie wiem, 35-40 lat, mają rodzinę, mają dzieci, ale dalej grają w Dota. Jeśli jest samo community, no to jak to z grami? No, gdzie się pojawia element ten taki sportowy, czy element tej rywalizacji, zawsze są te emocje, zawsze ktoś tam kogoś szturchnie czy wyzwie, tak? Ale to myślę, że raczej jakichś takich większych, grubszych spin przynajmniej ostatnio nie było. To jest też zamknięte community, nie? Nie ma też dużo tych graczy. Bo sama grupa na Facebooku tam liczy, nie wiem, 3-4 tysiące osób, to też nie jest jakaś nie wiadomo jaka skala, gdzie ludzie dorośli raczej do gry też nie podchodzą tak mega emocjonalnie, czy mają jakieś tam pojęcie o życiu, jak to wygląda. Jeśli chodzi o samo community, nie tyle polskie, co ogólnie powiedzmy światowe w grze, no jest toksycznie, jak w każdej grze typu właśnie Dota czy LoL. No niestety w naszym regionie dominuje język rosyjski, na przemian z językiem łamaną angielskim. Gdzie no czasami się ludzie odpalają, tak? Ale nie jest to nic takiego strasznego. Raczej Valve tego nie banuje, a może w tą stronę. Bo nie mają tego jak weryfikować. Masz reporty po grze, gdzie możesz zostać zmutowanym na kilka dni czy kilkanaście godzin w grze. Możesz sobie ewentualnie cały czat zablokować powiedzmy te wulgarne zwroty. I na tym się kończy cała toksyczność tutaj. Nie ma jakby większych konsekwencji z tego, więc...
Czyli da się przeżyć.
Da się przeżyć, no ale... No wie, jak ktoś ci nazwie, mamy tak i tak, ale nie w języku polskim, to powiedzmy nie boli to jakoś tak strasznie.
Błogosławieni, którzy nie rozumieją cyrylicy.
Aj, niestety grając w Dotę zrozumiesz. Prędzej czy później ta praktyka wchodzi ci w krew.
Nauczy się człowiek.
Nauczy się tak podstawowych zwrotów o twojej mamie i o twojej rodzinie.
Ale wracając jeszcze do turniejów, bo w sumie dla takich gier turnieje to jest... trochę serce, bo ludzie się właśnie gromadzą, żeby oglądać tych najlepszych zawodników, ci najlepsi zawodnicy się gromadzą, żeby coś wygrać. No i to się tak nakręca, no bo każdy myślał, miał marzenie, żeby kiedyś zostać właśnie sportowcem i wygrać. Po czym zaczął grać i uświadomił sobie, że to jest bardzo wysoki poziom, na którym być może nigdy nie uda mu się dość. Wspomniałeś już, że ten najnowszy turniej, który miał się odbyć, ale się nie odbył przez pandemię, miał największą pulę nagród, ale czy przewidujesz coś w Polsce?
W Polsce, z tego co mi wiadomo, Bandit, czyli Tomek, który też się zajmował Dotą wcześniej, miał organizować ligę. Miały być jakieś tam informacje w lutym, jest kwiecień. Informacji dalej nic tutaj się specjalnie nie dowiedzieliśmy. Myślę, że coś ruszę prędzej czy później, bo tak naprawdę jest przestój od tego turnieju, co ja robiłem, takiego z mojej inicjatywy. Wcześniej byli chłopacy z właśnie PD2L-a, którzy robi naprawdę kawał roboty. Jeśli chodzi o Polskę, no nie ma za bardzo kto tego organizować, tak? Jest mała widownia, jeśli chodzi o polską publikę, więc jakby też sponsorzy nie są specjalnie chętni, żeby to promować czy sponsorować ze swojej strony.
Myślisz, że uda to się zmienić?
Myślę, że jest szansa, no bo Dota zyskuje troszkę na popularności, też to widzę po statystykach u siebie, jeśli chodzi o streamy, czy u innych polskich osób, Patkoskrzydlatego, który streamuje, czy jakichś tam okazjonalnych innych, którzy też grają przykładowo w Dotę, tak? Gra teraz Putrefy, wcześniej znany jako Kiszak, gra Bonkol przecież tak samo w Dotę. Ostatnio widziałem jakiś tam chłop z LoL streamował, który miał 200 osób ponad na Docie, gdzie tam ludzie na czacie się ekscytowali, jak to fajnie wygląda, jak coś tam postać zrobiła, nie? Że tam krew trysnęła, bo coś tam. To myślę, że ludzie mogą się tym zainteresować. Jeśli część, powiedzmy, community LoL'a obrazi się na Riot, tak to wygląda, powiedzmy, w tym momencie, że coś tam Riot robi nie tak, no to może to urosnąć, mogą wejść sponsorzy, mogą wejść jakieś tam grubsze pieniążki, ale no bez jakby zwiększenia widowni, no tego się nie da osiągnąć, tak? Bo sponsor też coś musi zyskać na tym, że wyłoży te pieniążki. Chłopaki z PD2L najlepiej to znają temat, jak ciężko było sponsorów pozyskać. Tak naprawdę, jeśli mi by Skrzydlaty nie pomógł wcześniej, czyli podczas tego mojego turnieju, no to prawdopodobnie albo byłby prize pool zrobiony tylko i wyłącznie z pieniążków, które wpłaciliby gracze, jako powiedzmy wejściówkę, i nie byłyby to duże nagrody, no albo tak naprawdę nic by się więcej nie wydarzyło, nie? Bo nie ma tutaj zainteresowania tym tematem.
A jak wyglądał twój turniej? Jak wyglądały przygotowania? Jak to wyglądało od wewnątrz?
Jak wyglądało od wewnątrz? Sam pomysł w turnieju narodził się tak, że siedziałem sobie ze znajomymi w barze z ludźmi, którzy nie mają kompletnie za bardzo pojęcia Docie, gdzieś tam wiedzą, że ja gram, że streamuję, i sobie tak zacząłem gdzieś tam przebąkiwać, nie? Że w sumie dawno turnieju żadnego nie było, coś by człowiek pograł, coś by człowiek poglądał na rodzimej scenie. Zacząłem sobie tak myśleć, w sumie może ja bym zrobił, nie? To nie musi to być dużo roboty koniecznie, tak? Jakś tam tabelkę rozpisać, zebrać ludzi, zrobić tam jakiś research. Gdzieś tam przespałem się z tematem tydzień czy dwa. Napisałem posta na Facebooku z ankietą, czy byliby ludzie chętni pograć, pomóc w organizacji. Zgłosiło się do mnie wtedy kilka wspaniałych osób, które pomogły mi ogarnąć, czy to Discorda, czy tabelki wszystkie, czy sprawy, powiedzmy, bardziej organizacyjne, jeśli chodzi o same rozgrywki, jak to miało wyglądać, jak to miało być systemowo zrobione. Otworzyliśmy zapisy trwały bodajże około miesiąca i jak kojarzę, to chyba nie było żadnego wpisowego, bo zostaliśmy sponsorem właśnie od Savio dzięki Skrzydlatemu. Przez początek zapisów, pierwsze 2-3 tygodnie, mega mało osób się zapisało, tak naprawdę wszyscy gdzieś tam się dopiero zbierali, gdzieś tam się ogarniali. Ostatni tydzień był takim intensywnym, gdzie te drużyny się pozgłaszały, no i tych drużyn rzeczywiście było chyba około 20 tak naprawdę, więc dość sporo graczy, około 100 graczy się zebrało, jeśli chodzi o same gierki. Tak naprawdę rozlosowane zostały grupy, rozlosowane zostały koszyki, zostały ustalone mniej więcej terminy meczy, cały harmonogram. I w grudniu zostało to domknięte, jeśli chodzi o sam turniej. Wygrali chłopaki, moi dość dobrzy też znajomi, a akurat tak się złożyło. Dość sprawnie, wszystko przebiegło, nie było żadnych problemów. Jeśli chodzi o samą oglądalność, to dość przyjemnie, bo około 100 coś widzów ponad było cały czas, jeśli chodzi o transmisję. Sam finał komentował i streamował Skrzydlaty u siebie, gdzie tam miał troszkę więcej tych osób. Myślę, że dość przyjemnie został odebrany. Też później cały czas słyszałem jakiś tam fajny feedback, jeśli chodzi o sam turniej, że fajna organizacja, że fajnie się grało. Dalej się zdarza, że ludzie mi się pytają, kiedy druga edycja, kiedy coś tam ruszy, i zawsze odpowiadam, że zobaczymy, nie? Że zobaczymy, co to z tego się wydarzy. Może będzie.
Rozumiem, że jak ja zapytam, to nadal odpowiedź się nie zmieni.
Nie, to dalej zostanie to samo. Kwestia u mnie czasowa, tak? Bo też dużo pracuję, też mam te streamy. No, sama organizacja turnieju wtedy wyglądała tak, że ja między pracą starałem się komentować, ustalać te mecze. Też znajomi, którzy chcieli pokomentować, komentowali te rozrywki, więc to było tak robione po znajomościach gdzieś tam, kto się mógł czegoś złapać, żeby to ogarnąć, spiąć temat. Żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać. Myślę teraz, że pandemia na pewno pomogła, jeśli chodzi o rozgrywki, no bo dużo ludzi siedzi w domu, tak.
A masz jakąś taką ulubioną historyjkę z organizacji, czy może z samych rozgrywek?
Tak naprawdę, jeśli chodzi o taką ulubioną sytuację, to chyba finały bodajże, gdzie tam jeden mój dobry znajomy Oskar zrobił naprawdę fajny fail na Roszanie. Gdzieś tam z tego wisi dalej klip u mnie na Twitchu, kupa śmiechu. Ale chyba tak z takich grubszych sytuacji to nic takiego jakoś specjalnego, że mi utkwiło w pamięci. Ogólnie cały event jako miła przygoda, na pewno.
Spokojnie się odbyło wszystko.
Tak. Żadnych jakichś takich dymów większych, żadnych jakichś takich ekscesów. Wszystko przebiegło tak, jak było mniej więcej planowane tutaj.
A tak mówiąc do nowego gracza, czym się właściwie najbardziej według ciebie wyróżnia Dota na tle innych gier?
Czym się wyróżnia Dota? Tym, że cię nagradza w konkretny sposób za to, że stajesz się lepszy. Mianowicie widzisz swój progres dzięki MMR-owi, widzisz swój progres dzięki medalowi, tak? Masz odznaki czy tam te progi, to w Docie wprowadzili to samo, że cały czas jakby możesz sobie to podglądać. No, czym jesteś lepszy, tym teoretycznie grasz z lepszymi graczami. Czym lepiej się zachowujesz, tym łatwiej jest ci szukać gier, tym lepszych, powiedzmy, ludzi dostajesz, tym ludzie są bardziej, powiedzmy, skorzy do współpracy i mniej toksyczni. Aczkolwiek z tym też bywa różnie, nie? Jeśli chodzi o takiego nowego gracza, to gierka jest przyjemna. Jeśli poświęcisz jej trochę czasu, jeśli masz chęci, żeby w nią pograć, tym bardziej się znajdziesz sobie na przykład znajomych, z którym możesz się pośmiać, pograć sobie razem na początku. Kogoś, kto cię ewentualnie wprowadzi do gry i będzie chciał z tobą posiedzieć nad tym trochę, to myślę, że wtedy jest naprawdę przyjemną, fajną grą do spędzenia wolnego czasu.
A zakładając, że nie mam takich przyjaciół, no bo jestem standardowym graczem, nie mam żadnych przyjaciół, siedzę w piwnicy, jak najlepiej zacząć od czego? Czy właśnie od oglądania rozgrywek?
Możesz zacząć od poradnika w Docie, który został dodany ostatnio dla nowych graczy. Jest tam, ja go jeszcze nie zrobiłem, pewnie przy tym siądę, który dzień na streamie będziemy sobie robić. Jest też masa tipów, które gdzieś tam ci wyskakują, czy podczas gry na ekranie, jak jesteś nowym graczem, czy powiedzmy, że ograniczoną pulę bohatera do tych prostszych, żeby nie łapać się od razu tych najcięższych. Możesz wejść na Facebooka, zapytać, czy ktoś nie chce z tobą grać. Chociaż z tym to też bywa różnie, bo widziałem, że posty kobiet cieszą się zdecydowanie kilkunastokrotnie większym zainteresowaniem się od rozgrywki. Aczkolwiek czasem do chłopa też jak ktoś tam znajdzie, żeby siąść i rzeczywiście coś mu tam wytłumaczyć, żeby z nim posiedzieć.
Też to ostatnio zobaczyłem. Myślę nawet, że myślimy o tym samym. No ciekawe dlaczego. Co się tam stało?
Nie, no mały z kobiet, tak? Jeśli jest samo środowisko Doty. Jak są, to z reguły grają rzeczywiście party. Nie pamiętam, żeby któraś jakoś specjalnie tryhardowała solo gierki, bo to jednak też jest podział, nie? Jest party, jest solo, to jest jedna wspólna punktacja. Ci gracze jakby są na jednym brakecie. A też umówmy się, że powiedzmy nie każdy wygrywa solo gry grając w party. Nie? To też jest jakby inny schemat rozgrywki.
A takie pytanie tak naprawdę nie ode mnie, podsunęła mi je znajoma. Tak naprawdę wczoraj wieczorem, względem tego, jak to nagrywamy, w każdej grze możemy powiedzieć, że jest jakieś makro, jakieś takie bardziej strategiczne myślenie i mikro. W takich grach MOBA mam wrażenie, że bardzo dużo osób bardziej się skupia na mikro, no bo to jest to, co widać, że tak powiem, najbardziej, że ktoś użył niesamowitego połączenia umiejętności w bardzo krótkim czasie. A makro jest zazwyczaj trochę bardziej pomijane, mimo że jest też ważne. Jako, że doszedłeś do jednak wysokiego poziomu, to czy możesz powiedzieć, jak długo poświęcałeś czas na uczenie się makro, a jak długo na uczenie się mikro? Czy w ogóle rozdzielałeś to, czy...?
To jest tak, jeśli chodzi o mój etap, powiedzmy, nauki gry w Dota 2, zaczynając od dna, bo grałem tak naprawdę z najgorszymi ludźmi w Docie 5 lat temu, to wyglądało to tak, że na pewno duży wpływ miało samo zaparcie i to, że chcesz być lepszy. To jest jakby podstawa w ogóle do robienia czegokolwiek. Później zacząłem oglądać twórców, był jeden twórca, Mocny Browarek się chłop nazywał. To był gościu, który nagrywał poradniki do Doty x lat temu. Tak naprawdę jak ja go oglądałem, to te poradniki jeszcze były aktualne, w tym momencie się do niczego praktycznie nie nadają, bo tam raczej już nic aktualnego w nich nie znajdziemy, poza ogólnym schematem rozgrywki. No i zobaczyłem, wiesz, że można dobijać creepy, można wycinać drzewa, że można w taki sposób zagrać daną postacią, że można zrobić to, to i to, tak? Później zacząłem szukać inspiracji, właśnie nie tyle na YouTubie, bo tam było bardzo mało treści, co na Twitchu, bo tam też oglądałem wcześniej CSGO, więc zacząłem szukać sobie Doty. Trafiłem czy to właśnie do Sieka, czy trafiłem do Damianxisa, który już też nie streamuje, jak jeden i drugi siedzi o Dotę. Zacząłem ich oglądać, podglądać, co oni robią, jak tam się, powiedzmy, bawią tą grą. No ale to też nie było to, nie? To też nie był poziom, do którego, powiedzmy, ja chciałem dojść, więc zacząłem szukać inspiracji u zagranicznych twórców. I trafiłem na chłopa Banana Slam Jama, który zajmuje się coachingiem ludzi w Docie, który zajmuje się Dotą naprawdę na poważnie od kilku dobrych lat, jeśli chodzi o same, powiedzmy, edukację graczy, bo porzucił, powiedzmy, ideę bycia pro na rzecz właśnie edukowania społeczności, czy to swoje na Twitchu, czy innych. I tworzy magiczny content na YouTubie. On jakby tworzył sobie coaching session, czyli siedział z gościem przez godzinę, analizował jedno czy dwa dema i wytykał mu błędy. Mówił, co zrobił dobrze, mówił, co zrobił źle, na co musi zwrócić uwagę. Więc ja sobie wybrałem, powiedzmy, dla mnie to był na przykład Juggernaut w tym czasie, czy sam Slark, że on mówił na przykład, nie wiem, możesz pushować linię do poru, jeśli nie powstrzymają ci spin tepę, to możesz tego to abusować, tak? Możesz wchodzić w najgłębsze miejsca mapy, możesz farbić najbardziej niebezpiecznie, dopóki nic cię nie zabije, jeśli zrobisz spin tepę. I tak naprawdę tym sposobem, ucząc się jednej czy dwóch postaci, ja byłem w stanie wbić 2 czy 3 tysiące punktów wyżej. Grając jednego czy dwóch herosów, nie? Według schematu, który podłapałem od niego. Bo Dota to jest gra schematów. Jeśli schematu się nauczysz, to on ci zostaje. Tak samo jak jest z farming patternami, bo to zakładam, że też ma odzwierciedlenie gdzieś tam do League of Legends, gdzie, no, powiedzmy, chodzi o to, żeby w najefektywniejszy sposób farmić te creepy na mapie. Farmić tą dżunglę, korzystać z benefitów tej mapy, grać tak, powiedzmy, po drugiej stronie do przeciwnej drużyny, jeśli nie chcesz się bić, jeśli potrzebujesz tam dofarmić ten jeden czy dwa itemy. Właśnie na tą ideę tutaj chodzi. I wykorzystywać swojego bohatera do tego limitu. I tym sposobem jakby wbijałem tutaj cały czas punkty. Czy się jakoś skupiałem specjalnie na grze? Skupiałem się na dobijaniu creepów, czyli na zdobywaniu last hitów, bo w LoLu jakby chyba musi troszkę mniejszą wagę do tego przykładać. Jak mi pamięć nie myli, w Docie no niestety jest to ciut trudniejsze. Później skupiałem się na dobijaniu tych creepów, czyli na pozbawianiu przeciwnika expa. Skupiałem się na dominowaniu swojej linii. To jest też ważnym aspektem, żeby nie grać wszystkiego, tylko jeśli chcesz grindować te MMR, czyli punkty, no to pasowałoby się skupić na jednej, maksymalnie dwóch pozycjach, wybrać sobie kilku herosów, których będziesz tam grał. Żeby ograniczyć sobie jak najbardziej, powiedzmy, pole tego błędu, bo jeżeli umiesz wszystko, to nie umiesz nic na tej zasadzie, nie? Czyli takie małe mechaniki dla danego herosa, które są jakby podstawą, nie? Gdzie taka inna interakcja występuje.
Kurczę, ciekawa droga, taka...
Nie wiem, czy to jest dobra droga tak naprawdę. No u mnie to działało. Czy podziałał kogoś innego, to już swoją drogą. Tak naprawdę, no, głównym elementem jest to zaparcie, tak? Że chcesz to zrobić, że szukasz sposobów, żeby się tego nauczyć, że zadajesz te pytania, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Też dużo na przykład dają oglądanie swoich dem z gier. Zagrałeś grę, powiedzmy, nie wiem, przegrałeś, wygrałeś, nie ma najmniejszego znaczenia. Powiedzmy, wydaje ci się, że zagrałeś dobrą grę, nie? Załóżmy, że była taka ponadprzeciętna gra. Ściągasz sobie demo i sobie oglądasz po prostu z twojej perspektywy, czy tam, nie wiem, z perspektywy wolnej kamery. I w danym momencie, na przykład, jak zginąłeś, to zadałeś pytanie, dlaczego tu jesteś, nie? Dlaczego to zrobiłeś, a nie zrobiłeś coś innego? A skoro widziałeś, powiedzmy, tego herosa tutaj, tego herosa tam, to dlaczego nie przewidziałeś, że ktoś tam cię może stantagować, nie? W tą stronę. Czyli szukanie swoich własnych błędów i korygowanie tego na bieżąco. Dalej się na tym łapię, że siedzę, na przykład, gram sobie grę i przez głowę mi przeleci myśl, że w tym momencie, jak pójdę zabić jednego creepa więcej, to zginę, nie? I jak ja pomyślę, to ja już idę po tego creepa i go morduję i ginę w tej samym momencie. Więc to mniej więcej w ten sposób działa, że jakby nie zwalczysz tego do końca z samym sobą.
Ręka szybsza od mózgu.
Tak, tak. Najpierw pomyśli, a potem zrobi. Niestety tak nie jest zawsze.
Niestety farma jest ważna, więc tutaj trochę taki odruch Pawłowa, że...
A wystarczy odpuścić jednego creepa, nie? I to się opłaci.
No tak, ale no niestety... Zdarza się robić głupie rzeczy. Sam jestem, można powiedzieć, ekspertem w robieniu głupich rzeczy, więc absolutnie znam temat.
No, MOBA to jest gra błędów, nie? Kto zrobi mniej błędów, ten wygrywa grę. I tyle.
Ale tak, przechodząc do końca, czy masz jakieś słowo, że tak powiem, do graczy, którzy prawdopodobnie jeszcze nie są graczami Dota, być może mogliby zostać?
To spróbuj. Po prostu. Spróbuj, odpal grę, pooglądaj grę, zobacz jak to wygląda, czy ci pasuje, przejdź sobie poradnik, pograj sobie na boty trochę, pograj sobie multiplayer, no zobacz jak to jest, poświęć tej grze powiedzmy, nie wiem, 50-100 godzin, daj sobie szansę, a nóż się wciągniesz, nóż to będzie fajna gra. I nie jedna osoba na pewno może powiedzieć coś podobnego.
A więc z taką ideą, żeby dać po prostu szansę Docie, zostawiam was i życzę wam miłego wieczoru. Był ze mną Sebastian.
Dobranoc.
Cześć.